Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkie dziewice konsekrowane i także te, które podążają drogą w tym kierunku, aby stać się całkowitym darem dla Boga. I to w Kościele, a także... Ale On będzie wiedział, co z nami zrobić w tym Kościele, abyśmy ten Kościół ubogacali. I temat, który chcę podjąć na prośbę księdza profesora, to formacja stała członkiń, które zostały konsekrowane z Ordo Virginum w świetle instrukcji, którą otrzymaliśmy w ubiegłym roku o tym obliczu Kościoła, który zawsze jest dziewiczy i jednocześnie jest matką. Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata podpowiedział nam, że formacja początkowa winna zostać utrwalona przez formację stałą, która sprawi, że człowiek będzie podatny na wpływy formacyjne przez całe swe życie. I to jasne właśnie stwierdzenie świętego Jana Pawła II wyjaśnia sens stałej formacji w ogóle, a dla osób posługujących Kościele, w tym także dla wszystkich konsekrowanych, w sposób szczególny. Zatrzymanie się bowiem w formacji byłoby jakąś wielką stratą dla konkretnej osoby, jak i dla Kościoła, dla jego świętości i także misji w świecie. Celem bowiem formacji początkowej, tak dla przypomnienia, nie jest zdobycie wymarzonego celu, ale rozeznanie bycia powołanym, otwarcie ducha na przyjęcie daru powołania do konsekracji i samej konsekracji, ale według pomysłu Bożego, a nie naszego ludzkiego pomysłu. Ten Boży pomysł zawiera się w nauczaniu Kościoła. Formacja stała natomiast jest drogą do coraz pełniejszej odpowiedzi na ten właśnie dar powołania, na ten Boży pomysł. Można powiedzieć, na to Boże marzenie o nas, o tym, kim On chce nas mieć w Kościele i to w pełnym wymiarze. Zauważmy, że w naszym życiu nie ma spraw, o których możemy powiedzieć, że są dokończone. Życie zawsze jest dynamiczne. I życie, ponieważ życie to nie jest nasz pomysł, ono wciąż podąża do pełni. I powołanie to też nie jest nasz pomysł, ponieważ powołanie nie jest naszym pomysłem na życie. Konsekracja także. To jest pomysł Boga. To jest Jego dar. Powołanie i tym samym konsekracja, czy także i święcenia kapłańskie, to nie jest też sposób na rozwiązywanie swoich życiowych problemów. To jest dar z siebie dla Boga i dla Kościoła. I przez całe życie odczytujemy ten Boży pomysł i odpowiadamy na Niego w naszej codzienności, gdy Go przyjmujemy ochotnym sercem i realizujemy Go. Formacja stała jest więc drogą służącą ożywianiu tego właśnie daru, który otrzymaliśmy od Boga, jak i tego daru, jaki otrzymała właśnie dziewica, który przyjęła także poprzez obrzęd konsekracji i także poprzez coraz bardziej właśnie realizowany ten Boży pomysł w jej życiu w sposób świadomy i coraz bardziej doskonały. Dlatego jak uczy instrukcja, troska o formację stałą znajduje swoje uzasadnienie w potrzebie coraz pełniejszej odpowiedzi na otrzymane powołanie. Potrzeba, o jakiej mowa, to jakby naturalna, możemy powiedzieć logiczna konsekwencja. Kontynuacja tego, co się zaczęło w formacji wstępnej. Istnienie takiej potrzeby u dziewicy konsekrowanej jest dowodem owocnej formacji właśnie wstępnej, ale także i dojrzałości dziewicy do konsekracji. Potrzeba ta jest swego rodzaju habitus, inspirującym nurtem rozwoju miłości, która nigdy się nie męczy. Jakie są źródła tej potrzeby formacji stałej? Choć słowo potrzeba mówi o głosie naszej psychiki, to jednak ma ona swoje źródło w Duchu Świętym, który budzi w nas dobre pragnienia. Ma swoje źródło także w wierze świadomej, w miłości zdolnej do stania się darem dla Boga i Kościoła oraz w nadziei budzącej i umacniającej pragnienie całkowitego upodobnienia się do Chrystusa, oblubieńca, dziewiczego, ubogiego i posłusznego. I ten proces trwa przez całe życie, a swój cel znajduje w zakończeniu ziemskiej pielgrzymki, kiedy to Chrystus, oblubieniec, wychodzi na spotkanie swojej oblubienicy. Ta perspektywa to droga pośród różnych doświadczeń, których Chrystus, oblubieniec, nie opuszcza swojej oblubienicy, lecz swoją obecnością ją wspiera i czyni ją coraz piękniejszą, czyli coraz bardziej do Niego upodobnioną. Musimy pamiętać, że właśnie to piękno dziewicy, ono jest możliwe na skutek właśnie tego zjednoczenia z Jezusem. Im bliżej Boga, możemy powiedzieć, im bliżej Boga, tym piękniejszy człowiek. Któż może być bliżej niż oblubienica przy swoim oblubieńcu? Ale warunek jest jeden. Oblubienica musi dać mu swoje życie. I to w sposób świadomy i wolny. To znaczy z miłości. By on z niego, z tego jej życia, uczynił dar dla Ojca i dla Kościoła. Dać mu swoje życie nie tylko w akcie konsekracji, rozpoczynającym stan życia konsekrowanego, ale w jego codzienności. Instrukcja zwraca uwagę na bardzo istotną sprawę. Jest to sprawa ciągłej gotowości, a więc swego rodzaju duchowego napięcia. Tego rodzaju napięcie, właśnie duchowe, w przeciwieństwie do fizycznego i psychicznego, nie męczy, lecz otwiera. Podobnie jak kwiat otwiera się pod wpływem słońca. Do czego ta gotowość jest nam potrzebna? Potrzebna jest ona do uczenia się z doświadczenia. Umieć przyjąć każde doświadczenie. A więc, jeśli potrzebna do uczenia się tego doświadczenia, to jest potrzebna do uczenia się, do ukształtowania w sobie, czy też pozwolenia, że Bóg we mnie ukształtował taką gotowość na prowadzenie przez Ducha Świętego i to w całej dynamice naszej wiary. To jest to także jakieś wypracowywanie, ta potrzeba, to jest ta gotowość właśnie charakteryzująca potrzebę. To jest wypracowanie w świetle Ewangelii znaczenia różnych etapów naszego życia. Każdy etap jest ważny. Każdy etap jest tym sposobem, jakby nowym sposobem. Miejmy nadzieję, coraz bardziej dojrzalszym przyjmowaniem tego prowadzenia przez Ducha Świętego. A więc dlatego też ta gotowość potrzebna nam jest również do tego przyjmowania z całą otwartością tej nadziei, którą Bóg w nas złożył już w momencie Chrztu Świętego, ale także którą jakoś ożywił również w momencie naszego powołania, czy w momencie naszej konsekracji także. W obliczu, po co ta nadzieja nam potrzebna? Bo stajemy w obliczu różnych wyzwań współczesnej kultury, współczesnego świata, o czym święty Jan Paweł II właśnie Vita Consecrata mówi tak właśnie pięknie. Każdy etap naszego życia ma znaczenie. Ale żeby widzieć to znaczenie, trzeba patrzeć zawsze w świetle Ewangelii. Myśmy się nauczyli patrzeć zbytnio po ludzku, bez światła z góry, posługując się tylko, możemy powiedzieć, jakąś latarką rozumu, a przecież chodzi o pełne światło, takie jakie daje nam słońce, a tym słońcem jest także w naszym życiu Chrystus. Świat wszystko oświetla po swojemu, tylko punktowo. Widzimy fragmenty niekiedy, i to zazwyczaj można by powiedzieć, które czasem może uznajemy za całość, a tu całości nie widać. Tak się dzieje na przykład z modą i z różnymi trendami światowymi, które świat nam na różne sposoby podpowiada, a nawet z pewnymi trendami również kościelnymi, jak czasem tego możemy być świadkami. Na to zwrócił już uwagę nasz wieszcz Adam Mickiewicz. W tym poemacie Romantyczność napisze, że czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. A święty Paweł powie, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Mądrość na całe życie. Chodzi więc o to, by uczyć się i umieć żyć tu, gdzie jestem, jako człowiek, kobieta, chrześcijanka i osoba konsekrowana. Dziewica konsekrowana ma być uczennicą i oblubienicą nie świata, ale Chrystusa i do Niego coraz bardziej upodobniona. Na czym to upodobnienie polega? Wyjaśnia to dokument kongregacji Rozpoczynać na nowo od Chrystusa. Życie konsekrowane jest w sobie samym procesem stopniowego przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa ku Ojcu. I wyjaśnia, że taki proces będzie trwał całe życie, angażując całą osobę, serce, umysł i wolę i czyniąc ją podobną do Syna, który ofiaruje się Ojcu za ludzkość. W ten sposób rozumiana formacja nie jest tylko czasem pedagogicznym przygotowania do ślubów, ale przedstawia teologiczny sposób myślenia o życiu konsekrowanym, które samo w sobie jest nigdy niekończącą się formacją, uczestnictwem w dziele Ojca, który za pośrednictwem Ducha kształtuje w sercach myśli i uczucia Syna. A więc mamy w Jezusie Chrystusie wzór tych myśli i uczuć, jakie my mamy mieć, i uczymy się tego od Niego, Syna, który swoje myśli i uczucia kieruje ku Ojcu. Ważne, żeby się nie zafiksować na jednym etapie życia, na jednym tylko jego wymiarze, na swojej wizji życia. Chodzi bowiem o pełnię życia, i to we wszystkich jego wymiarach, z jakimi stworzył nas właśnie Bóg. A przecież ten Bóg, który nas stworzył, wybrał nas jeszcze wcześniej, bo przed założeniem świata, jak tam o tym pisze święty Paweł, że w Nim, w Chrystusie, Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas umiłowanym. I święty Paweł odkrywa w ten sposób przed nami źródła naszej tożsamości, ale i cel, dla którego zostaliśmy stworzeni, do którego idziemy przez całe nasze życie, bez przerwy, na każdym etapie naszego życia i naszej formacji. Z Chrystusa i przez Chrystusa czerpiemy wszystko właśnie od Boga, który z miłości przeznaczył właśnie nas dla siebie, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. Istnieć na chwałę Boga. Do tego jest wezwany każdy ochrzczony, ale osoby konsekrowane, dziewice konsekrowane, także kapłani, są do tego wezwani w sposób szczególny. Oto właśnie fundamentalne ukierunkowanie naszego życia we wszystkich jego wymiarach. Świadomość tego ukierunkowania zasilać będzie duchowy nurt ożywiający naszą ciągłą gotowość. Gotowość do bycia prowadzonymi przez Ducha Świętego w świecie, jaki jest, i stawiania się coraz bardziej czytelnym znakiem oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła oraz czytelną odpowiedzią na pytania ludzi. Te pytania ludzi rodzą się z ich spotkaniami z nami, z ich obecności wśród nas, z naszej obecności wśród nich. Kiedy takie pytania się rodzą, to znaczy, że jesteśmy czytelni. To znaczy, że spełniamy nadzieję, dla której także Bóg nas stworzył, uświęcił, Kościół konsekrował. Na to też zwraca uwagę nasza instrukcja. Wszystkie wymiary życia konsekrowanego, życia konsekrowanej dziewicy muszą być zaangażowane. Bycie kobietą w specyficznym kontekście kulturowym i społecznym, uczennicą Pana w pielgrzymującym przez historię Kościele i powołaną do bycia szczególnym znakiem oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła jako konsekrowana w formie życia Ordo Virginum. Formacja stała jest więc nieustannym uczeniem się Boga, Kościoła, świata i siebie oraz rozpoznawaniem swojego miejsca i posłannictwa na każdym etapie życia i nie w miejscach wymarzonych, ale tam, gdzie żyjemy, pracujemy, chorujemy. Każdy etap jest nasz, choć różnice zawsze będą. Ważne, aby były to różnice świadczące o naszej coraz większej ludzkiej i duchowej dojrzałości. Tak bowiem kształtuje się piękno, któremu na imię świętość. Każdy etap życia to zawsze nowa lekcja, pomagająca odkrywać piękno życia konsekrowanego. Instrukcja w 108 punkcie rzuca światło na naszą przyszłość i mówi właśnie o tym wprost. Podeszły wiek, któremu towarzyszą zmiany w obowiązkach, wzajemnych relacjach i stan zdrowia, pobudza konsekrowane osoby do ponownego odkrywania piękna i płodności konsekracji na wszystkich etapach życia przy odpowiednim stosowaniu treści i sposobu formacji. Co zatem ze strony dziewicy konsekrowanej jest ważne i konieczne, aby formacja stała przynosiła w niej owoce ubogacające Kościół? Nie tylko ją, ale Kościół. A o tyle Kościół, o ile te owoce widoczne są dziewicy konsekrowanej. Słyszymy więc odpowiedź Kościoła. Formacja stała wymaga ze strony każdej konsekrowanej pokory, uwagi, mądrości, odpowiedzialności i twórczości. Dlaczego tak sprawę widzi instrukcja? Bo zawsze pierwszą odpowiedzialną za formację stałą jest konkretna osoba konsekrowana. Jej zaangażowanie w podejmowane inicjatywy formacyjne zawsze będą ubogacać ją samą, jak i Kościół. Dlatego Kościół, którym i dla którego dokonuje się konsekracja dziewic, w różnych formach i na różne sposoby podejmuje troskę o właściwy kształt życia dziewic konsekrowanych, ich obecności i ich służby w Kościele i dla Kościoła. Właśnie temu też służą inicjatywy formacyjne jako narzędzia, jak pisze instrukcja, które mają towarzyszyć coraz głębszemu osobistemu zrozumieniu dziewiczego charyzmatu, aby pomagać w integracji życia w całkowitym oddaniu się Panu i wspierać konsekrowane w ich zaangażowaniu w wypełnianie zobowiązań wynikających z konsekracji. Nikt nie może zaniechać starań o własny wzrost ludzki i religijny, uczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Nikt też nie może polegać wyłącznie na sobie i samodzielnie kierować własnym życiem. Na żadnym etapie życia nie można uznać, że osiągnęło się taką pewność i gorliwość, iż nie trzeba już się szczególnie troszczyć o zachowanie wierności. Nigdy też człowiek nie osiąga takiego wieku, w którym może uznać, że zakończył się proces jego dojrzewania. A indywidualne formy tym dziewicy to nie single, dzisiaj modne. Indywidualne formy, a więc i dziewice konsekrowane, trwają w kościele lokalnym, we wspólnocie braci i sióstr. Indywidualne nie znaczy niezależne i żyjące jedynie według własnego pomysłu. Konsekrowane dziewice, powtórzmy, to nie single, zatroskane o swoją karierę czy psychiczny komfort, ale siostry, pozostające w więzi z Bogiem, Kościołem i z ludźmi, które ze swego życia uczyniły dar dla Boga, dla Kościoła i dla ludzi. Dar konsekrowany przez Kościół. A Kościół konsekruje nie nasz pomysł, ale naszą odpowiedź na łaskę powołania, naszą osobę jako nasz dar dla Boga i Kościoła. Dlatego formacja stała to także formacja więzi z Kościołem lokalnym, z naszym biskupem, z osobami, innymi osobami konsekrowanymi, a zwłaszcza z osobami także w naszym ordo. Choć nie żyjemy we wspólnocie dziewic, takich nie tworzymy, ale duch wspólnotowości i więź komunii jest również istotny dla naszej formy. Instrukcja wyraźnie o tym mówi. Przynależność do Ordo Virginum oznacza silną więź komunii między wszystkimi konsekrowanymi obecnymi w danej diecezji. Uznają się nawzajem za najbliższe siostry, z którymi dzielą tę samą konsekrację i żarliwą pasję o drogę Kościoła. Dlatego przyjmują ducha komunii jako dar i zobowiązują się przyczyniać do jego wzrostu, troszcząc się o wzajemny szacunek, doceniając swe dary, pielęgnując przyjaźń, troszcząc się o potrzeby w konkretnych sytuacjach. Utrzymują żywą więź ze zmarłymi siostrami przez modlitwę, zachowując pamięć o ich świadectwie miłości i wierności Panu. Wspólnotowość i komunia to wzajemna odpowiedzialność za siebie, ale także troska o Kościół lokalny i powszechny. Warto też, już na sam koniec, zwrócić uwagę na pewne wymiary formacji stałej. Ta nasza Vita Consecrata podpowiada nam coś bardzo ważnego, że podmiotem formacji jest osoba w kolejnych fazach swojego życia, natomiast celem formacji jest cały człowiek, powołany, aby szukać Boga i miłować Go z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Następnie inny wymiar to życie w duchu ma swoje oczywiste pierwszeństwo, czyli ta duchowość kształtowana w nas przez Ducha Świętego. Duchowość to jest właśnie owoc działania w nas Ducha Świętego, jeśli Mu na to pozwalamy. Następny wymiar to ten wymiar ludzki i braterski. My jesteśmy ludźmi z krwi i kości. I wszystko ma w nas być właśnie kształtowane od samego początku do samego kresu naszych dni na tym świecie. Ale też z naszą konsekracją się nie kryjemy. Ta konsekracja ma też wymiar apostolski. Jestem w tym miejscu po coś. Jestem w kościele po coś. I jestem wśród ludzi po coś. Po to, żeby właśnie nasza obecność także stawiała pytania o Boga, o wyżycie w pełni, o miłość. Następnie, jak ważny jest też wymiar kulturowy. My jesteśmy ludźmi, którzy tworzą kulturę od samych korzeni, w samym środku tego świata. Bo duszą kultury jest kultura duszy. A skąd tę kulturę duszy nabywać? No właśnie, kiedy człowiek pozwala się prowadzić poprzez wszystkie etapy swojego życia przez Ducha Świętego. Ten wymiar kulturowy, ten wymiar zawodowy. Pracujemy w różnych miejscach. I to i kształtowanie swoich zdolności zawodowych, ale także umiejętność dzielenia się z nimi, a także i ta nasza praca, ona ma także ten wymiar apostolski. I ten trzeci, jakby podsumowujący, jakby zbierający to wszystkie wybiary, to jest wymiar charyzmatu. W tym charyzmacie jest wszystko. Jest nasza osoba z krwi i kości, jest nasza duchowość, jest nasze apostolstwo, jest nasza właśnie ta misja, jest nasza odpowiedzialność, jest, moi drogie, nasza radość, nasz entuzjazm życia. To jest to wszystko, co ubogaca Kościół i co ubogaca ten świat rozkrzyczany na ulicach. Ten świat, który ma swoje światełka, którymi chce tylko punktowo oświetlać to, co jego interesuje. A czytelność naszych postaw tego świata nie interesuje, ale ludzie, wśród których jesteśmy, na nas czekają. I tej radości bycia dziewicami konsekrowanymi w tym świecie, które pozwalają się prowadzić Duchowi Bożemu, to tej radości wam życzę, tak jak sobie życzę tej radości bycia właśnie księdzem tam, gdziekolwiek jestem. No to niech na dzisiaj tyle wystarczy. Dzięki wam za cierpliwość.